Ustrój i prawo II Rzeczypospolitej między ideą a realiami. Praca Fundacji Dobre Państwo. Druga Rzeczpospolita była jak nieopierzony orzeł, który rzucił się w przepaść konstytucyjnego heroizmu, licząc, że skrzydła wyrosną mu w locie. Problem w tym, że rosły mu raczej pazury niż pióra, to też lądowanie okazało się tyleż widowiskowe, co bolesne. Trudno bowiem znaleźć w historii Europy równie spektakularną próbę stworzenia nowoczesnego państwa od zera. Z trzech zaborczych trupów, dwóch pękniętych wizji modernizacji, jednej pobożnej rewolucji ludowej i garści łatek imitujących konstytucjonalizm. W efekcie Polska lat 1918 do 1939 roku była państwem o ustroju w stanie ciągłej fermentacji, ani monarchią, ani republiką, ani dyktaturą, ani demokracją. Była wszystkim naraz, a więc niczym z osobna. Wszystko to sprowadzało się do gorzkiej diagnozy Witolda Gombrowicza. Wszystko jest formą, a forma jest namiastką treści, której nie ma. Konstytucja marcowa z 1921 roku, intelektualny fetysz ówczesnych liberałów, miała szlachetną duszę, lecz nogi z papieru. Skrojono ją na wzór Republiki Francuskiej, zapominając jednak, że Francja do pacyfikacji monarchistów miała Robespiera i gilotynę. Polska miała tylko Józefa Piłsudskiego, który był gorszy od gilotyny, bo lubił wracać. I wrócił. Toteż zamach majowy z 1926 roku był nie tyle przewrotem, co rytualnym przerwaniem programu państwa prawa, którego i tak nikt już nie oglądał. Ustrój niedokończonego państwa. Prawa, których nie można było zjeść. Wróćmy jednak do samej materii prawnej. Ustrój II Rzeczypospolitej w teorii pękał w szwach od gwarancji, równości, wolności i ochrony pracy. Problem polegał na tym, że gwarancje działały tylko wtedy, gdy Sejm nie był akurat zajęty kłótnią o to, czyja flaga ma wisieć wyżej w sali obrad. Równość miała swoje 5 minut w preambule, wolność istniała głównie w broszurach. Praca zaś pozostawała pod szczególną ochroną państwa, które nie do końca wiedziało, czym ona jest, ale na wszelki wypadek obiecało ją chronić tak, jak pies chroni własny ogon. Warczeniem bez gryzienia. Miało to wymiar niemal metafizyczny. Prawo w II Rzeczypospolitej przypominało dogmat, należało w nie wierzyć, ale niekoniecznie je rozumieć. Ustawy pisano językiem, który nawet łacińscy prawnicy uznaliby za niepraktyczny, a wiele z nich pozostało w stanie projektowym lub było wykonawczo niewydolnych. Istniały, ale nie było wiadomo, co z nimi zrobić. Niektóre, jak słynne ustawy scalające systemy sądownicze po zaborach, przypominały frankensteinowskie potwory, zszyte z pruskich rygorów, rosyjskich absurdów i austriackich ceregieli. Ich egzekucja była równie skoordynowana, co parada orkiestr dętych grających różne hymny na jednym rondzie. Z dzisiejszej perspektywy ustrój II Rzeczypospolitej jawi się jako pokraczny przodek państw, które wciąż nie mogą się zdecydować, czy chcą być liberalne, konserwatywne, czy tylko święcie oburzone. Była to Polska, która chciała być Finlandią, ale budżet miała jak Bułgaria, administrację jak Meksyk, a polityków jak z opery Buffa. Trzeba się zgodzić z Leszkiem Kołakowskim, który pisał, że idee mają konsekwencje. Tyle, że w II Rzeczypospolitej najpierw była konsekwencja, a dopiero potem próbowano z niej wydestylować ideę. Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w pracy było deklaracją rzuconą z konstytucyjnej ambony, ale na dole, w fabrycznym pyle, jej echo ginęło bezpowrotnie. Ten nowatorski formalnie zapis zderzał się z twardym murem rzeczywistości. Chronicznym bezrobociem, anemicznymi instytucjami i brakiem kultury prawnej w przemyśle. Nie była to zła wola ustawodawcy, lecz raczej jego bezradność. Kobiety, uzbrojone w paragrafy, często kapitulowały przed presją pracodawców lub zwyczajnym brakiem możliwości, by dochodzić swoich praw. Prawo okazało się papierowym tygrysem, którego ryk nikogo nie przerażał. Spośród wszystkich konstytucyjnych obietnic to właśnie ubezpieczenia społeczne miały być architekturą państwowej solidarności, przekształcając dobroczynność w twarde, obywatelskie prawo. Artykuł 102 roztaczał wizję państwa opiekuna, chroniącego przed widmem choroby, starości, wypadku czy bezrobocia. Konstytucja dała jednak ustawodawcy wolną rękę co do kształtu tej fortecy. W efekcie dopiero ustawa skajleniowa z 1933 roku podjęła heroiczną próbę zszycia w jeden organizm tych frankensteinowskich potworów, jakimi były rozproszone systemy zaborcze. Jednak ten nowy organizm miał swoje martwe strefy. Wyłączenie robotników rolnych czy autonomia Śląska świadczyły, że między wizją a rzeczywistością zieje przepaść. Prawa obywateli okazywały się warunkowe i selektywne, a system, choć ambitny, wciąż nie był powszechny. Wyjątkowo jaskrawym polem bitwy między literą prawa a życiem była ochrona pracy najmłodszych. Artykuł 103 uderzał w stół pięścią, wprowadzając jednoznaczny zakaz pracy zarobkowej dzieci poniżej 15 roku życia i chroniąc młodzież szkolną przed przemysłową eksploatacją. Był to zapis na wskroś nowoczesny, niemal wyjęty z innej, zamożniejszej Europy. Rzeczywistość, zwłaszcza wiejska i robotnicza, brutalnie kpiła z tych intencji. Głód okazywał się prawodawcą potężniejszym niż Sejm, a praca dzieci nie była wyborem, lecz biologiczną koniecznością. Państwo, niczym surowy, lecz bezsilny ojciec, groziło palcem, podczas gdy jego aparat egzekucyjny pozostawał bezradny wobec lokalnych układów i niskiej świadomości prawnej. Nie sposób wreszcie pominąć ochrony macierzyństwa, która była, być może, najbardziej rewolucyjnym gestem wobec pracujących kobiet. Ustawodawstwo z 1924 roku, regulując urlopy połogowe, przerwy na karmienie i obowiązek tworzenia przyzakładowych żłobków, uznawało kobiece doświadczenie za kategorię godną prawnej ochrony. Diabeł jak zwykle tkwił w szczegółach. Przepisy te stawały się luksusem dostępnym tylko w największych zakładach, gdyż obowiązywały dopiero od określonego progu zatrudnienia kobiet. W ten sposób znacząca część pracownic pozostawała poza nawiasem opieki. Prawo dostrzegło wreszcie matkę w robotnicy, ale swoją opieką otoczyło zaledwie nieliczne. Sercem tej wizji był artykuł 102, który pracę uznawał za główną podstawę bogactwa Rzeczypospolitej, legitymizując tym samym państwowy interwencjonizm. Sprawiedliwość społeczna nie miała być już dziełem przypadku czy niewidzialnej ręki rynku, lecz efektem instytucjonalnych gwarancji. Był to projekt nowoczesności w cieniu permanentnej niestabilności, próba budowy państwa opiekuńczego, zanim Zachód na dobre dojrzał do tego pomysłu. Jednak rzeczywistość brutalnie weryfikowała te zapisy. Chroniczne bezrobocie i słabość instytucji sprawiały, że wiele kobiet rezygnowało z uprawnień pod presją pracodawców. Prawo, nawet jeśli szlachetne w intencjach, okazywało się bezradne wobec logiki przetrwania. W odpowiedzi na tę prawną mozaikę w 1919 roku powołano do życia Komisję Kodyfikacyjną, której zadaniem było wypracowanie jednolitego ustawodawstwa cywilnego i karnego dla II Rzeczypospolitej. Skład gremium budził respekt. Zasiadali w nim najtężsi profesorowie prawa, sędziowie, prokuratorzy i adwokaci, którzy bezzwłocznie przystąpili do prac nad projektem prawa małżeńskiego. Gdy w 1929 roku ich dzieło ujrzało światło dzienne, okazało się, że wyznacza ono zupełnie nowe standardy prawne. Projekt ten traktował małżeństwo nie jako prywatny kontrakt, lecz jako instytucję publiczno-prawną, fundament rodziny i państwa. Był to cios zadany patriarchalnej tradycji. Zerwano z dominacją mężczyzny, wprowadzając żelazną zasadę równości małżonków w sferze praw i obowiązków. Konsekwentnie władza rodzicielska miała być sprawowana wspólnie, a prawo kobiet do dziedziczenia stało się niekwestionowane. Podjęto też próbę unowocześnienia przepisów dotyczących dzieci pozamałżeńskich, choć późniejszy projekt z 1934 roku wciąż nie zdołał w pełni zetrzeć piętna ich pochodzenia. Szczególnie subtelnie rozwiązano kwestie ślubów wyznaniowych. Projekt wprowadzał ich fakultatywność, co oznaczało, że obywatel mógł swobodnie wybrać między ceremonią świecką a religijną. Był to jednak ukłon pozorny. Niezależnie od formy, małżeństwo musiało zostać zarejestrowane przez urzędnika stanu cywilnego i podlegało jurysdykcji sądów państwowych. Duchowny, zanim udzielił ślubu, stawał się de facto pomocnikiem administracji, musiał uzyskać zaświadczenie o braku przeszkód, sporządzić protokoły i dostarczyć je państwu. W ten sposób zachowano szacunek dla tradycji, jednocześnie poddając ją państwowemu nadzorowi. Wreszcie, co stanowiło prawdziwy ląd podłożony pod beczkę prochu, projekt przewidywał możliwość rozwodu. Owszem, miało to być rozwiązanie ostateczne, dostępne w ściśle określonych przypadkach i po formalnej procedurze sądowej. Jednak samo wprowadzenie tej instytucji do porządku prawnego oznaczało frontalny atak na katolicką doktrynę nierozerwalności małżeństwa. To właśnie ten zapis miał się stać gwoździem do trumny całej reformy. Kościół katolicki, dysponujący potężnym arsenałem wpływów społecznych, politycznych i kulturowych, ruszył do kontrofensywy. Projekt okrzyknięto zamachem na sakramentalny charakter małżeństwa i świętość rodziny, a z ambon i łamów prasy płynęła fala oburzenia. Rząd sanacyjny, choć formalnie świecki, okazał się bezradny. Polityczna słabość, brak stabilnej większości i cyniczna kalkulacja wyborcza sprawiły, że te zalążki nowoczesności nigdy nie zostały poddane pod obrady Sejmu. Zamiast wielkiej reformy, nastąpiło zaniechanie prac nad projektem, którego nikt nie miał odwagi sfinalizować. Ta normatywna mozaika skutecznie unieważniała wszelkie deklaracje. Choć kobiety uzyskały prawa wyborcze już w 1918 roku, ich droga do życia publicznego była usiana prawnymi i kulturowymi zasiekami. Wciąż obowiązywały przepisy, które z męża czyniły Cerbera strzegącego zawodowych aspiracji swojej żony. Bez jego zgody zamężna kobieta nie mogła podjąć pracy. Był to system, w którym status zawodowy kobiety był perwersyjnie uzależniony od jej stanu cywilnego. Na papierze kobieta w II Rzeczypospolitej była podmiotem prawa. W rzeczywistości jej status prawny przypominał frankensteinowskiego potwora, zszytego z pruskich rygorów, rosyjskich absurdów i austriackich ceregieli. W dzielnicach dawnego zaboru rosyjskiego, gdzie obowiązywał kodeks cywilny z 1825 roku, miała co prawda zdolność prawną, lecz jej wola była filtrowana przez autorytet męża, głowy rodziny z wyłącznym prawem do zarządzania majątkiem. W Galicji, poddanej wcześniej prawu austriackiemu, scenariusz powtarzał się z niewielkimi modyfikacjami. Zamężna kobieta pozostawała w prawnej klatce. Z kolei na ziemiach pruskich nowoczesny, choć patriarchalny kodeks cywilny z 1896 roku, znany jako Zeitgeist tamtej epoki, definiował władzę męża z chirurgiczną precyzją. Nie inaczej wyglądała sytuacja w świątyniach sprawiedliwości. Konstytucja otwierała drzwi do zawodu sędziego, ale dekrety wykonawcze i praktyka kadrowa natychmiast je ryglowały. Dopiero w drugiej połowie lat 30. uchylono je na tyle, by wpuścić symboliczną garstkę kobiet na aplikację, lecz ich obecność w todze sędziego czy prokuratora pozostała śladowa. Ustawa o ustroju sądów powszechnych z 1928 roku bezceremonialnie wykluczała kobiety z grona sędziów przysięgłych. Równie opresyjny był mechanizm obywatelstwa. Małżeństwo z cudzoziemcem działało jak prawny mechanizm wywłaszczenia. Polka automatycznie traciła obywatelstwo. Ta rażąca asymetria była brutalnie szczerym świadectwem tego, czym w oczach prawa była kobieta. Nie autonomicznym podmiotem, lecz akcesorium do statusu prawnego mężczyzny. W architekturze ustrojowej II Rzeczypospolitej parlamentarna kontrola długu publicznego była czymś więcej niż technicznym bezpiecznikiem. Stanowiła dowód chłodnej kalkulacji i politycznej dojrzałości. Państwo, które samo nakłada sobie finansowy kaganiec, nie manifestuje słabości, lecz siłę. Ta zdolność do samoograniczenia była świadectwem ustrojowej mądrości. Konstytucja marcowa z 1921 roku uczyniła z parlamentu najwyższego Cerbera strzegącego państwowej kasy. Decyzje o losie majątku narodowego, o zaciąganiu pożyczek czy nakładaniu podatków oddano w wyłączne władanie Sejmu i Senatu. Z konstytucyjnych ideałów wyłoniła się ustawa z 1922 roku, powołująca do życia Komisję Kontroli Długów Państwa. Składająca się z członków wybieranych przez izby ustawodawcze była organem permanentnym pomyślanym jako kotwica rzucona w wir zmiennych układów politycznych. Przewrót majowy z 1926 roku i ewolucja ustroju w kierunku autorytarnym nie zdemontowały jednak formalnych mechanizmów kontroli. Nowela sierpniowa, choć uzbrajała prezydenta w prawo wydawania rozporządzeń w dziedzinie finansów publicznych, kapitulowała przed zasadą szczególnego upoważnienia Sejmu. Późniejsze ustawy z lat 1936 do 1937 roku dostosowały strukturę komisji do realiów nowej władzy, zachowując jednak jej fundamentalną rolę. Jednak historia lubi groteskowe paradoksy, to też właśnie w tym chaosie narodziły się fundamenty późniejszego systemu prawnego III Rzeczypospolitej. Komisje kodyfikacyjne II Rzeczypospolitej stworzyły bowiem podwaliny prawa cywilnego, karnego i administracyjnego, które przetrwały Polską Rzeczpospolitą Ludową, stalinizm, a nawet reformy Leszka Balcerowicza. Niektórzy widzą w tym dowód ich nieśmiertelności. To tak, jakby z mechanizmu rozbitego zegara złożyć kalendarz. Dziwne, ale jakimś cudem działa.